Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, tego poranka przychodzi temat o niezapomnianych historiach. Czasami tak mamy, że wiemy, iż z danymi osobami takiego czy innego tematu raczej się nie podejmuje. O tym czy owym się nie mówi, tego czy tamtego się nie dotyka. O wszystkim, tylko o tym nie rozmawiamy. Tak dla komfortu, by nie było sprzeczki. Ci, którzy w taki sposób są dotknięci, się obrażają. Po co to ruszałeś? Nie można było odpuścić, zamilknąć, może podjąć jakiś neutralny temat. Obchodzimy kilometrami, bo nie chcemy przejść tą najprostszą drogą, by czasami kogoś nie spotkać. Trochę jak Samarytanka przy źródle Jakuba i jej zabiegi, by nie spotkać się, bo mogłoby się wydarzyć, że dotknie się zakazanego tematu. Żydzi mieli kilka takich historii, do których raczej nie chcieli powracać, nie wspominali o nich, nie podejmowali tematu. Jednakże były one w nich jakby zakorzenione, a nawet więcej, jak żywa rana. Nosili w głębi serca i pamięci te wydarzenia, a skoro żywa rana, to bolesna, bo każde dotknięcie, nawet to mimowolne, sprawiało cierpienie. I właśnie do takowych historii należały te przytoczone przez Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie. Dramaturgia jest większa, bo nie dość, że wspomniał te zakazane historie, to jeszcze uczynił to w swoim domu, bo tu się wychował. Tu się uczył, a więc nauczył się także, że tych i innych nie należy wspominać, a szczególnie w kontekście wypominania, bo tak niestety przyjęto jego mowę w domu słowa. Wsłuchując się w te historie i widząc reakcje słuchaczy, wnioskować można, że one ich dotyczyły. To nie były bajki. To były wydarzenia, które naznaczały każdy czas i każde pokolenie, więcej, naznaczają do dziś. Żydzi odnajdowali w nich, odnajdywali swoje historie, a więc swoje powtarzane błędy z pokolenia na pokolenie. Jak trudno przyznać się do tego, że człowiek głupi przed i po szkodzie. A czy nie jest to skutek niepodjęcia danego wydarzenia, uciekania od niego, udawania, że nic się nie stało? Nie przyjmują do wiadomości. Mimo, że tak nie jest, to czują się zaatakowani i atakują zgodnie z najprostszą zasadą obrony. Czyż nie jest prawdą, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie? Prawda, i to wieloma przykładami poparta. Izrael akceptował tych proroków, co mówili, co chcieli usłyszeć. A to jest przecież definicja fałszywego proroka. Z reguły ci, co głosili orędzie Boże, doświadczali prześladowań, bo dotykali żywych ran, bo nazywali grzechy po imieniu i nakazywali drogę nawrócenia. Tutaj warto zacytować inne słowa Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Prorok Boży nie jest głosicielem rozpaczy i beznadziei. Oskarżany wielokrotnie o wymyślanie lub też przesadzanie lub też podcinanie skrzydeł wcale tego nie robi. Zawsze, jeśli z pokorą wsłuchamy się w jego wołanie i podejmiemy trud przemiany, zawsze zobaczymy promyk nadziei, wschodzące słońce i otrzymamy siłę do podjęcia trudu. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie te 3 lata i 6 miesięcy wielkiego głodu, a jednocześnie to, że dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza? Jedli ten lichy i jednostajny pokarm i nie pomarli. Pomyślmy o tysiącach trędowatych, chorych, cierpiących. Skupmy się na jednym, który został oczyszczony, bo wypełnił pokornie polecenie proroka Elizeusza. Bóg nie zostawia swojego ludu, nawet jeśli lud unosi się gniewem, nawet jeśli porywa się z miejsca i wyrzuca Boga z miasta, nawet jeśli wyprowadza go aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. Bóg posyłał proroków, by mówili do dzieci, nawet jeśli ich zabijali. A gdy nadeszła pełnia czasów, to posłał swego syna jednorodzonego, myśląc, że uszanują syna. Nie stało się tak. Zabili go, myśląc, że dziedzictwo stanie się ich udziałem, że będą udzielnymi władcami, że już nikt ani nic nie będzie im przeszkadzało w tym, co sobie sami zaplanowali. Nie. Boga nie da się zabić. Pan Jezus, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Zróbmy wszystko, by pozostał, by uspokoiły się nasze serca, byśmy umieli stanąć w prawdzie i podjąć drogę nawrócenia. To dobry czas, nieprzewidziany, ale dobry, niezaplanowany, ale darowany. Dobry czas na to, by się zatrzymać, by podjąć tematy, których się unika, jak ognia. Prośmy Ducha Świętego, bo to On jest ogniem miłości, aby tenże zapłonął w nas. Nie bójmy się tego ognia. On nas nie spali. Wypali, owszem, ale z tego wychodzi najlepsze złoto. I na cały dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo, które jest pełne światła i nadziei. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju i mocy Chrystusa.